Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Już od jutra część białostockich maluchów wraca do przedszkoli. Mogą też wrócić do szkoły najmłodsi uczniowie klas 1-3. Najważniejsze, by wszyscy czuli się bezpiecznie. Mam takie przeczucie, że nawet ci najwięksi sceptycy szkolni stęsknili się choć trochę i za szkołą, nawet za nauczycielami, ale wiadomo, że w pierwszej kolejności za kolegami i przerwami w lekcjach. Nie myślcie sobie jednak, że to uczucie jest nieodwzajemnione. Na ogrodzeniu jednej ze szkół podstawowych w Białymstoku zawisł napis „Tęsknimy za wami”. A autorami tych słów są i nauczyciele, i dyrekcja szkoły. A co o takiej akcji myślą uczniowie?
Ten napis na szkole pokazuje, że nauczyciele oprócz tego, że tylko uczą, też się do nas przywiązują. Jak chodzą do szkoły, nie ma dzwonków, nie ma uczniów, którzy wrzeszczą, tylko sobie siedzą w ciszy, więc myślę, że to właśnie takie fajne. To pokazuje, że oni chcą, żebyśmy jak najszybciej wrócili do szkoły. Coś nas w szkole ze sobą łączy.
Fajny pomysł, szczególnie, że ja lubię niektórych nauczycieli z naszej szkoły. Domyślam się, że to może oni byli za tym pomysłem, nie wiem. Ale też tęsknię za niektórymi nauczycielami. Myślę, że właśnie oni też się do nas przywiązali, dlatego ten transparent zawisł.
Za samą szkołą nie tęsknię, ale za spotykaniem się z kolegami na przerwach i na lekcjach już tak.
Za szkołą to tak nie za bardzo, bo teraz mam lepsze oceny, ale tak z kolegami bym się spotkał.
Nie czujesz tej takiej szkolnej atmosfery, kiedy ktoś ci przesyła lekcje, spotykamy się online. Trochę się tęskni, ale jak się myśli, że trzeba będzie wstawać na 8 znowu, to nie bardzo.
Bardziej myślę, że tęskni się za kolegami niż za lekcjami i rannym wstawaniem. Jednak też tęsknię za przerwami, fajnymi, długimi przerwami, ponieważ często wymyślaliśmy zabawy i fajnie bawiliśmy. Czasami szło się do biblioteki, czytało, opowiadało jakieś żarty, czasami do sklepiku, jedna osoba otwierała chipsy, to każda do niej, a czasami się grało w piłkę na przerwach, na WF-ach. I bardzo byśmy chcieli, żeby w końcu było normalnie.
Fajnie by było, żeby ta normalność wróciła, nie będzie tyle zadawanych lekcji i może te prace domowe, na które wszyscy narzekamy, będą tylko drobnostką w porównaniu do tych wszystkich prac online teraz.
Sam pomysł nie jest może oryginalny, bo takie formy komunikacji w tych czasach zarazy pojawiły się w różnych miejscach.
Dyrektor szkoły podstawowej nr 51 w Białymstoku, Andrzej Wasilewski.
Mieliśmy taką potrzebę w ten sposób skomunikować się z naszymi uczniami, ich rodzicami. Ta komunikacja wirtualna jednak nie realizuje wszystkich potrzeb emocjonalnych zwłaszcza. Kontakt z kolegą, z koleżanką, z nauczycielem też jest ważny. Szkoła chyba nie jest taka zła i ta niechęć do szkoły wcale nie jest taka wielka. Większość nauczycieli naszej szkoły podpisuje się pod tym naszym hasłem. Tęsknimy za uczniami, chcielibyśmy już się spotkać i pracować normalnie.
Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy jutro wracają do szkół i przedszkoli, a jeszcze dziś proponujemy świętowanie urodzin, 75. urodzin Pipi Pończoszanki. To już za chwilę, bo jedyna w naszym szkolnym dźwięku dziewczynka, Tosia, też ma dziś urodziny, 11. I chociaż Pipi uważała, że jak człowiek skończy 10 lat, to najlepszy okres w życiu ma już za sobą, to ja mimo wszystko życzę i Tosi, i wszystkim słuchaczom bajkowego południka, którzy mają ciut więcej niż 10 lat, by potrafili pielęgnować w sobie dziecko, które ma tę cudowną właściwość, że potrafi cieszyć się czasem, który właśnie trwa, tu i teraz. W bajkowym południku czeka nas jeszcze podróż z panem Taro w naszym cyklu Do słuchania, do czytania. Witamy, Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Papilotta, Wiktualia, Firanella, Złotomonetta, Pipi Pończoszanka. Kończy 75 lat. Ciekawa jestem, kto zna wszystkie imiona Fruzi. Małej, piegowatej dziewczynki z rudymi warkoczykami, która podbiła świat, wydano ponad 60 milionów książek o Pipi w 80 językach w 60 krajach. A mało brakowało, by historia o Pipi Pończoszance pozostała prywatną rozrywką autorki i jej córki. Wszystko zaczęło się od kwarantanny chorobowej, najpierw córki Astrid Lindgren, potem samej autorki. Mała Karin, nudząc się w łóżku podczas choroby, prosiła mamę w kółko o opowiadanie różnych historii. No i kiedy mamie zabrakło pomysłów, Karin zaproponowała, by opowiedziała o Pipi Pończoszance. To imię wymyśliła na poczekaniu, Astrid zaczęła opowiadać, a że imię było niezwykłe, no to i właścicielka musiała być nietuzinkowa. Drugi przymusowy pobyt w domu, tym razem już samej Astrid Lindgren, która skręciła nogę, pozwolił jej na spisanie wymyślonych historii. Pisała na maszynie przez kalkę, no i jedną kopię ofiarowała córce na 10. urodziny, drugą wysłała do wydawnictwa. Niestety nie od razu uzyskała poparcie redaktorów. Najwyraźniej nie spodobało im się to, że dziewczynka mieszka sama, bez mamy, bez taty, trzyma konia na werandzie, śpi z nogami na poduszce i wszystko robi po swojemu. Ale rok później, po pewnych przeróbkach, Astrid Lindgren zgłosiła tekst do konkursu na książkę dla dzieci. No i ten konkurs już wygrała i w 1945 roku Pippi Pończoszanka trafiła do szwedzkich księgarni. Na szczęście mamy ją również na naszych polskich półkach, a z okazji 75. urodzin i polscy i szwedcy przyjaciele najsilniejszej dziewczynki na świecie wybrali swoje ulubione cytaty z książek Astrid Lindgren, no i złożyli jej życzenia. Posłuchajcie.
Z okazji 75. urodzin Pippi Pończoszanki życzę nam wszystkim, żeby przez kolejne 75 lat Pippi bawiła dzieci, a dorosłym pokazywała, co w życiu jest ważne, a co nie do końca.
Witam Cię w szkole, Pippi. Mam nadzieję, że będziesz się tu dobrze czuła i że będziesz się dobrze uczyła. A tak, odparła Pippi. I mam nadzieję, że będę miała ferie świąteczne. Dlatego tu przyszłam. Sprawiedliwość przede wszystkim. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów Pippi.
Powinnaś naprawdę pochodzić do szkoły i nauczyć się trochę lepiej pisać, dodała Anika. Dziękuję, odpowiedziała Pippi. Byłam kiedyś w szkole przez cały jeden dzień i tak nasiąknęłam wiedzą, że jeszcze teraz mózg mi chlupocze.
Hej Pippi, pamiętaj, nie zmieniaj się i zawsze miej swoje zdanie. Wołam razem z tobą, nie martwcie się o mnie, zawsze dam sobie radę.
Dorośli nigdy nie mają przyjemności. Mają tylko mnóstwo nudnej roboty, głupie ubrania, odciski i pidatki kominalne.
Pippi, dzięki tobie od 75 lat nikomu nie chce się dorastać.
Dlaczego szłam tyłem? Czy nie żyjemy może w wolnym kraju? Czy nie wolno chodzić jak się chce?
Puszek nigdy nie ma się za wiele. Można wsadzić ją na głowę i bawić się, że jest środek nocy. Taka śliczna szpuleczka. Można puszczać przez nią bańki mydlane albo zawiesić sobie na sznurku i nosić jako naszyjnik. Podobnie jak Pippi, jestem poszukiwaczką i zbieraczką rzeczy, które mogą się jeszcze przydać.
Droga Pippi, moja ukochana przyjaciółko z dzieciństwa. Z okazji 75. urodzin życzę Ci, żebyś nadal towarzyszyła dzieciom na całym świecie. A nam dorosłym życzę, żebyśmy dawali dzieciom tyle siły, żeby odczuwały swoją moc i wyjątkowość, tak jak Pippi. Trzymała rąbek sukni w dwóch palcach i powtarzała raz po raz całkiem zmienionym głosem. Czarująco, czarująco. Co jest czarujące? Zapytał Tommy. Ja, odpowiedziała zadowolona Pippi.
Rzeczywiście, czas leci i człowiek zaczyna się starzeć, odpowiedziała Pippi. Na jesieni skończy 10 lat, a wtedy ma się już najlepszy okres w życiu za sobą. Dodam od siebie małe PS jako duża fanka Pippi, że ten okres najlepszy może trwać w nieskończoność, pod warunkiem, że pielęgnuje się w sobie dziecko, czego wszystkim fanom Pippi, Astrid Lindgren i dobrej literatury życzę z okazji 75. urodzin Pippi.
U Pippi najbardziej lubię jej radość z najmniejszych rzeczy. A mój ulubiony cytat to taki. A teraz będziemy świętować, wykrzyknęła Pippi, stanąwszy znów na nogach. Tak świętować, że cała willa śmiesznotka będzie trzeszczała. Wszystkiego najlepszego, Pippi.
Kto chciałby przypomnieć sobie kilka przygód Pippi Pończoszanki, no to z okazji jej urodzin aktorzy Teatru Lalki Tęcza czytają niektóre z nich na swoim profilu na Facebooku, link na radiobiałystok.pl. Jednak świętując Pippi, kochani, nie zapominajmy o zbliżającym się Dniu Mamy. A czego najmocniej chcemy dla naszych mam?
Żeby była zawsze wesoła.
Żeby miała super wypasione auto.
Żeby mama zawsze miała uśmiech na twarzy.
Bym dała mamie duży uścisk.
Żeby mama miała to, czego chce.
Żeby mama miała dużo pieniędzy, że tyle jej wystarczyło.
Ach, te mamy, nasze mamy, bardzo, bardzo je kochamy.
No pewnie, że kochamy, a że dobrych słów nigdy za wiele, to...
Dużo zdrowia i pomyślności.
Dużo miłości i jeszcze dużo pomyślności.
Dużo szczęścia, dużo pomyślności.
A po co nam mama?
Mama potrzebna jest na pilnowanie dzieci, żeby robić śniadanie.
Mama jest ładna i ma złote serduszko. Najbardziej się lubię mamą bawić.
Lubię, jak mama mnie przytula, jak się do mnie uśmiecha. Lubię chodzić z mamą do tatu. Mama jest potrzebna.
Pamiętajcie, dzień mamy już we wtorek, chociaż spokojnie można to święto celebrować codziennie. Już za chwilę nasz cykl do słuchania, do czytania. Otwieramy książkę wydawnictwa Bis Pantaro w Krainie Śpiących Talentów. Pamiętacie? Nauczyciel muzyki podróżuje, a jego przyjaciele bardzo za nim tęsknią i z niecierpliwością wyglądają listów z wyprawy. Pantaro musi teraz odszukać księgę zaklęć, które otwierają drzwi do Krainy Śpiących Talentów.
Drodzy przyjaciele, Yoshi odprowadził mnie do furtki domu, w którym mieszkała strażniczka księgi. Uściskał mnie serdecznie i odszedł. Zostałem sam. Nie zdążyłem zapukać do drzwi, a one już się otworzyły. Stała w nich wysoka kobieta. Była ubrana w czarną suknię, a jej szyję otulał biały szal.
— Proszę wejść
— powiedziała piskliwym głosem.
— Mam na imię Flora i czekam na ciebie od wielu dni. Wiem, po co przyszedłeś. Zanim jednak dzięki zaklęciu powędrujesz do Krainy Śpiących Talentów, musisz wiedzieć, że na znalezienie talentu swojego ucznia masz tylko jedną godzinę. Jeśli się spóźnisz i na czas nie wrócisz do miejsca, z którego wyruszyłeś na poszukiwania, zostaniesz tam już na zawsze, a ja nie będę mogła ci pomóc.
Rozumiem. Jak brzmi to zaklęcie? Spytałem.
Cierpliwości.
Flora zakręciła się wokół, a jej suknia zawirowała w powietrzu jak ogromny czarny motyl. Kiedy się zatrzymała, w jej objęciach ujrzałem starą księgę o złoconych brzegach. Położyła ją na stole. Szepcząc coś do siebie, otwierała kolejne strony.
Jest!
Zawołała.
Teraz potrzebuję jeszcze fletu. Zaraz, zaraz. Gdzie też ja go mam? Tu nie, tam też nie, ale gdzieś tu musi być.
I ku mojemu olbrzymiemu zdumieniu strażniczka weszła pod łóżko. Wyglądało to dość komicznie.
To niemożliwe.
Wymamrotała spod łóżka, coraz bardziej zdenerwowana. W końcu wypełzła i z triumfalnym okrzykiem pobiegła na drugi koniec pokoju.
Ha, ha, już wiem!
Czy ja także mogę zajrzeć do tej czarodziejskiej księgi? Spytałem nieśmiało.
Nie!
Rzuciła przez ramię Flora.
Tylko strażniczce wolno czytać księgę.
Ciekawość mnie zżerała. Kiedy więc wróżka na moment się odwróciła, zerknąłem do księgi. Ku mojemu zdumieniu nie było tam żadnych słów, tylko nuty. Flora tupnęła nogą i pogroziła mi palcem z drugiego końca pokoju. Bardzo się zawstydziłem. Czułem, jak duży czerwony rumieniec zalewa moje policzki. Strażniczka zbliżyła się do mnie. W ręce trzymała złocisty flet.
— Jest czarodziejski —
powiedziała.
— Pomoże mi cię przenieść do Krainy Śpiących Talentów.
Przyłożyła instrument do ust, spojrzała na nuty zapisane w księdze i zaczęła grać. Melodia była cicha i spokojna. Brzmiała jak kołysanka. Na podłodze, przy moich stopach, pojawił się świecący punkt. I wtedy Flora zaczęła mnie okrążać, nie przerywając gry. Powoli punkt zamienił się w świetlistą wstęgę, która otaczała mnie coraz wyżej i wyżej. Kiedy sięgnęła czubka mojej głowy, strażniczka księgi przerwała grę. Poczułem się tak lekki, jakbym w ogóle nie miał ciała, jakbym znikał.
Pamiętaj, masz tylko godzinę,
szepnęła jeszcze. Dmuchnęła w moją stronę i wszystko zniknęło. Otaczała mnie mgła, gęsta niczym bita śmietana. Stałem zanurzony w niej do pasa. W ręku trzymałem moją zieloną torbę podróżną. Wytężałem wzrok, ale nigdzie nie było widać drogi. Nie wiedziałem, którędy mam iść do krainy śpiących talentów. Starałem się jednak nie tracić cennego czasu i powoli posuwać się do przodu. Byłem bardzo ostrożny. Nie wiadomo przecież, co mogło się kryć w tej dziwnej mgle. Nagle poczułem, że nie jestem sam. Odwróciłem się i wtedy go zobaczyłem. Był śnieżno-biały, jak wszystko dookoła, i miał wielkie czerwone oczy. Poznałem go od razu. To był mój strach. Stał teraz przede mną przerażony i cały się trząsł. Chciałem go przytulić, ale uciekł. Postanowiłem więc się nim nie przejmować. Właśnie zamierzałem iść dalej, gdy złapał mnie za torbę i zaczął ciągnąć do tyłu. Dwoił się i troił, żeby mnie zatrzymać. Oplatał mi mgłą nogi, zasłaniał oczy, a czasem wył do ucha tak, że dostawałem ciarek. Byłem jednak od niego silniejszy, więc ustąpił. Przedzieraliśmy się dalej razem. Aż w końcu postanowiłem sprawdzić, czy poza nami jest jeszcze ktoś w tej dziwnej krainie.
Czytał Przemysław Bluszcz. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.